Czytając w ostatnim czasie Słowo Boże, moja uwaga została przykuta, przyciągnięta do pewnego fragmentu, który spowodował to, że zacząłem szukać więcej. I chciałbym dzisiaj podzielić się z wami tym, co Boże Słowo mówi, i chciałbym, żeby też i dzisiaj wiele fragmentów Słowa Bożego mogło tutaj wybrzmieć, bo wierzę, że Słowo Boże ma moc i ma moc wpływać na nasze życie. I także nasza wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, jak Słowo Boże samo mówi o sobie. Jak wiecie, na grupach domowych, może nie wszyscy wiecie, rozważamy Księgę Objawienia Świętego Jana. I czytając też tą księgę, moja uwaga została przyciągnięta. Akurat czytamy drugi rozdział, drugi, trzeci. W drugim i trzecim rozdziale tej księgi jest zawartych 7 listów do zboru, 7 listów do Kościoła. I czytając wielokrotnie te fragmenty, jakby nie zwracałem na to szczególnej uwagi, ale w ostatnim czasie to moją uwagę przyciągnęło. Mianowicie znaczenie uczynków. My jako protestanci wiemy, że zbawienie nie jest z uczynków, prawda? Wiemy, że z łaski, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale. Ale moją uwagę przykuło to, że do tych 7 listów, do tych 7 kościołów, w 7 listach, Pan Jezus, kierując słowa do kościoła, w każdym mówi o uczynkach. Czytając Księgę Objawienia i te listy do 7 zborów, do kościoła, wierzę, że to dla nas o tyle ważne, że możemy też poznać perspektywę Pana Jezusa, jak On patrzy na Kościół, co dla Niego się liczy w Kościele, jakie wartości dla Niego są ważne. Bo my często, budując własny obraz Kościoła na podstawie własnych standardów czy jakichś naszych tam wartości, budujemy jakąś hierarchię, budujemy system wartości, ale wierzę, że najlepszym sposobem jest zwrócić uwagę na to, co Pan Jezus jako głowa Kościoła mówi do Kościoła. To najlepsze. I moją uwagę przykuło, jak już tyle razy to powtarzam, bo to było dla mnie bardzo ciekawe. Do każdego zboru, w każdym liście Pan Jezus mówi o uczynkach. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać z 2 i 3 rozdziału Księgi Objawienia te wersety. List do zboru w Efezie to pierwszy list, który jest kierowany do tego kościoła, do wierzących ludzi, przez samego Pana Jezusa. I tutaj w wersecie 2 czytamy słowa Pana Jezusa, który mówi: znam uczynki Twoje. I potem w 5 wersecie mówi: spełniaj uczynki takie jak pierwej. W 6 wersecie mówi: nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Pan Jezus mówi o uczynkach, podkreśla znaczenie uczynków, zwraca uwagę na uczynki w Kościele. Dalej do zboru w Smyrnie, tutaj w przekładzie Biblii Warszawskiej, którą się głównie posługuje, to nie jest oddane, ale porównywałem to z innymi przekładami, też głównie z tym interlinarnym przekładem grecko-polskim, i tam w tym greckim zapisie, w 9 wersecie 2 rozdziału, to list do zboru w Smyrnie, również jest napisane: znam Twoje czyny, dzieła. I tu się pojawia słowo erga, które pochodzi od słowa ergon, które znaczy praca, robota, działanie, czyn, wyrób, dzieło, wyczyn, wynik dzieła i korzyść. I dalej do zboru w Pergamie, również w tym przekładzie warszawskim tego słowa tutaj nie ma, ale w oryginale ono się znajduje, to słowo erga. W 13 wersecie Pan Jezus mówi do zboru w Pergamie: znam czyny Twoje. Potem Tiatyra, to już możemy też tutaj to zauważyć, w 19 wersecie 2 rozdziału, znam uczynki Twoje. Ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. W 23 wersecie, i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Czy to nie powoduje, że nam się trochę skóra na plecach marszczy albo jeży włos? Jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Potem też list do zboru w Sardes, 3 rozdział, 1 werset. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. 2 werset. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. I potem Filadelfia, 3 rozdział, 7 werset. Znam uczynki twoje. Laodycea, 3 rozdział, 15 werset. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Dla Pana Jezusa uczynki są ważne. A dla nas? Uczynki, to co ja robię, to co ja czynię, wiele mówią o moim sercu. Wiele mówią o tym, w co wierzę, komu wierzę, na czym polegam. Te moje uczynki to taki zewnętrzny wyraz tego, co jest wewnątrz mnie. Co jest wartością w tym, czego nie widać. Ale moje uczynki wiele na ten temat mogą powiedzieć. I ja wierzę, że Pan Jezus również w Księdze Objawienia, kierując listy do kościołów, no, dosyć to zdecydowanie podkreśla, mówiąc, że waga uczynków w jego oczach jest szczególna. To słowo ergon występuje w Nowym Testamencie 175 razy. Przeczytałem wszystkie te fragmenty, ale dzisiaj wam ich wszystkich nie przytoczę. Ale w ogóle, kiedy używałem konkordancji, wiecie, to w Starym i Nowym Testamencie wszystkich wersetów, które mówią o uczynkach, o czynieniu, 1001 znalazłem. Dużo, prawda? Czyli Biblia to księga, która zwraca uwagę na uczynki. Głowa Kościoła, Pan Jezus, zwraca uwagę na uczynki w Kościele, na uczynki Kościoła. Dla Niego to ma znaczenie. On albo to pochwala, albo też to napiętnuje, napomina, wzywa do zmiany postawy w kwestii uczynków. Bo Słowo Boże w bardzo wielu miejscach podkreśla tą prawdę, że Bóg odda każdemu według uczynków Jego. List do Rzymian, 2 rozdział, 6 werset mówi, który odda każdemu według uczynków Jego. I ta prawda nie jest tylko prawdą Nowego Testamentu, gdyż w Starym Testamencie, ja tego nie będę teraz cytował, ale tylko podam może miejsca, Psalm 62, 13, Izajasz 3, 11, Jeremiasz 17, 10, Ezechiel, Ozeasz, w Księdze Joba, prawie w większości ksiąg Starego Testamentu takie stwierdzenie, że Bóg odda każdemu według uczynków Jego, myślę, że jest nam dosyć dobrze znane i bardzo często czytając Słowo Boże możemy z takim stwierdzeniem, z takim zwrotem, z taką prawdą się spotkać. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra 1,17 apostoł Piotr pisze, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Bóg bez względu na osobę będzie sądził każdego według uczynków Jego. I ta świadomość, że uczynki to jest to kryterium, które Bóg bierze pod uwagę, na podstawie którego będzie sądził. I ta świadomość, jak pisze apostoł Piotr, powinna nas motywować, abyśmy prowadzili życie w bojaźni przez czas pielgrzymowania naszego. Ta świadomość, że Bóg zwraca uwagę na uczynki, że to jest kryterium, które będzie podstawowe w kwestii sądzenia. I doskonale chyba też znamy fragment z Objawienia 20 rozdziału, gdzie mowa jest o sądzie już ostatecznym. I tam jest napisane w 12 i 13 wersecie: i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Uczynki. I Księga Objawienia, która też dzisiaj była czytana przed rozpoczęciem nabożeństwa jeszcze, 22 rozdział, ostatni i 12 werset, słowa Pana Jezusa. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Uczynki to ważne kryterium. I być może w naszym świecie protestanckim, gdzie stawiamy wielki nacisk i akcent na łaskę, tylko łaska, to może to nam się troszeczkę nie bardzo mieści w naszej głowie, że uczynki są ważne. Uczynki to ważne kryterium. Dlatego, że też od tych uczynków zależy nasz koniec. W liście do Koryntian, w drugim liście, 11 rozdziale i 15 wersecie, apostoł Paweł pisze: kres ich taki, jakie są ich uczynki. Możemy trochę sparafrazować. Nasz kres będzie taki, jakie nasze uczynki. I dlatego wierzę, warto badać też własne uczynki. List do Galacjan, 6 rozdział, 4 werset, również zawiera to słowo ergon, które mówi o uczynkach. I tam jest napisane, apostoł Paweł napisał: każdy zaś niech bada własne ergon, własne postępowanie, własne czynienie. Więc chciałbym dzisiaj was zaprosić i zachęcić, aby czytając Słowo Boże, słuchając Słowa Bożego, wejrzeć w siebie, przyjrzeć się i zbadać własne uczynki, własne postępowanie. Generalnie, czytając Słowo Boże, Nowy Testament, zauważyłem, że jest taka linia podziału, jeżeli chodzi o uczynki. I chyba to jest dla nas bardzo oczywiste. Są uczynki dobre i są uczynki złe. I pewno pamiętacie to jeszcze z lat bardzo wczesnych, dziecięcych bądź młodzieży, że Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Prawda? Znamy to stwierdzenie. Są dobre i są złe. Ale w tych złych uczynkach są jeszcze pewne podkategorie albo pewne wyjaśnienia, i w tych dobrych również. I chciałbym, żebyśmy mogli wspólnie razem na podstawie Słowa Bożego trochę się tym fragmentom przyjrzeć. Zaczniemy od tych złych. W Ewangelii Mateusza, w 23 rozdziale, ja sobie teraz przypomniałem, to tak tylko tak wtrącę, że wczoraj rozmawiając z Natalią, powiedziałem, że postaram się mówić i czytać wolniej, żeby z tłumaczeniem dla naszych braci i sióstr z Ukrainy było łatwiej. Więc teraz sobie dopiero to uświadomiłem. W Ewangelii Mateusza, w 23 rozdziale, przeczytam od 2 do 5 wersetu. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Dalej byśmy jeszcze czytali, co oni lubią i z jakiego powodu zajmują się uczynkami. Bo jak tu Pan Jezus stwierdza, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. W 11 rozdziale Ewangelii Łukasza też czytamy o uczynkach. Pan Jezus mówi w 47 i 48 wersecie: biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. I tutaj jest znowu odniesienie, Pan Jezus mówi o uczynkach ojców. Jakże to często silny związek pomiędzy naszym czynieniem, a tym, jak czynili nasi ojcowie. To silny związek, prawda? W wielu obszarach naszego życia, ja też to widzę i u siebie, i nawet mój szwagier wymyślił taki neologizm, ukuł takie słowo, kiedy do mojej siostry się zwraca, żeby moja siostra, oczywiście to nie chodzi może o ojca, ale chodzi o te wcześniejsze pewne przyzwyczajenie, mówi o mojej mamie, do mojej siostry: nie basiuj. Ma na myśli, żeby właśnie nie zachowywała się jak mama w wielu kwestiach. To jest często dla nas naturalne, ale te uczynki ojców mają przełożenie też na to, jakie uczynki kolejne pokolenia pełnią. Jest pewien mechanizm, który się pojawia. I wierzę, że też o tym mechanizmie Pan Jezus mówi, z tymi uczynkami i z tym popieraniem ojców czy naśladowaniem ojców. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale mamy też słowa Pana Jezusa zapisane, który w 19 i 20 wersecie mówi też takie słowa: a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Widzimy ten mechanizm, jak uczynki są pewnym zewnętrznym wyrazem tego, jaki wewnątrz człowieka jest system wartości. I Pan Jezus tutaj mówi, że to nienawiść światłości wpływa na to, że uczynki są złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. To potem jeszcze następny werset, ale żeby jeszcze podkreślić tutaj tą prawdę. I dalej Pan Jezus też w Ewangelii Jana, rozmawiając z ludźmi, którzy uwierzyli w Niego, w 8 rozdziale Ewangelii Jana, tutaj od 31 wersetu, jest napisane, że Pan Jezus mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. I potem w 38 wersecie mówi takie słowa: mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego. Co słyszeli? Też dla mnie była ciekawa ta zależność. Pan Jezus mówi, że On mówi to, co widział. Bo to, co widział, bo to, co można widzieć, jest prawdą, jest rzeczywistością. A to, co się słyszy, to często tego zobaczyć nie można. I można wiele rzeczy usłyszeć. Pewno nieraz słyszeliśmy takie niestworzone historie, ale potem, żeby to zobaczyć, to nie idzie, bo często to jest nieprawda. Bo to jest nierzeczywiste. I Pan Jezus mówi do tych, z którymi rozmawia, którym potem bardzo wyraźnie mówi: a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego. I w 44 wersecie w tej historii, tej 8 rozdziału Ewangelii Jana, Pan Jezus mówi wprost: ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To, co słyszeliście u ojca waszego, który jest ojcem kłamstwa, zostaliście okłamani i z tego wynikają wasze uczynki. I z tego też wynika niechęć do tego, żeby się do światłości zbliżać, bo ojciec, który wam przekazał pewne wartości i pewne geny, on jest tym, który ucieka od światłości. I będzie twierdził, że światłość jest zła, bo wszystko wyjdzie na jaw i stracisz. Tu jest pewien mechanizm pokazany i ta zależność właśnie ojca i dzieci, które są okłamywane, on ojciec kłamstwa i to, co jest czynione. I dalej też tutaj w 41 wersecie Pan Jezus mówi jeszcze w tym 8 rozdziale Ewangelii Jana: wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, mamy jednego Ojca Boga. I dalej Pan Jezus mówi: to jesteście okłamani, bo waszym ojcem jest diabeł. I spełniacie uczynki swojego ojca. Okłamani. Czy zdarza się, że ludzie, będąc święcie przekonani, że właściwie postępują, wiele dobrych rzeczy czynią w ich mniemaniu, są okłamani? Są okłamani. I myślę, że wielu z nas, i ja również byłem przez lata, też żyłem, będąc okłamanym, robiąc wiele rzeczy, myśląc, że to znajdzie przychylność u Boga. Pamiętacie akcję Niewidzialna ręka, to także ty? Pamiętacie, niektórzy. I robiło się wiele dobrych uczynków, dobrych rzeczy. I gdzieś tam z tyłu głowy była ta świadomość, że to jest dobre, że to znajdzie upodobanie u Boga, że to się będzie Jemu podobać. I że to sprawi, że przez wypełnianie uczynków będę usprawiedliwiony przed Bogiem. I o tej prawdzie również czytamy w Słowie Bożym, w liście do Rzymian, w 3 rozdziale. Apostoł Paweł pisze, i często właśnie uczynki, tutaj są nazwane, jest mowa o uczynkach zakonu. One są podstawą naszej chluby. Człowiek się chlubi, wypełniając uczynki zakonu. W 3 rozdziale i 20 wersecie: dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. I potem 27 i 28 werset tego 3 rozdziału: gdzież jest chluba twoja? Z wypełnianiem prawa, z wypełnianiem przepisów, z wypełnianiem obowiązków wiąże się pewna chluba, poczucie satysfakcji, spełnienia, że dopełniłem obowiązków. I na podstawie tego, że wypełniłem, że dopełniłem, że wykonałem, mogę mieć podstawę, żeby czuć się spokojnie, bo zasłużyłem sobie, bo zapracowałem. Gdzież jest chluba twoja, wykluczona? Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. I dalej, gdybyśmy czytali, to jest bardzo szeroki temat i w liście do Rzymian apostoł Paweł bardzo wnikliwie zajmuje się tym tematem i myślę, że to nie czas, żeby też, ale wierzę, że czytając Słowo Boże rozumiemy też tą prawdę, której apostoł Paweł tutaj jakby posługuje się, żeby też i tym wierzącym w Rzymie wyjaśnić te zależności pomiędzy łaską, wiarą, a uczynkami i zakonem. Tutaj w 4 rozdziale tego listu do Rzymian jest też mowa o ojcu wiary, o Abrahamie. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. I również ta prawda chlubienia się, bo to jest spisane w naturę człowieka, ale nie przed Bogiem. Bo co Pismo mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy ktoś, kto spełnia uczynki i zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. I też to szeroki temat, nie chcę teraz w to wnikać, między łaską a zapłatą. kiedykolwiek pojawiają się uczynki, to łaska już nie jest łaską. Łaska przestaje być łaską, kiedy pojawiają się uczynki i chęć zasłużenia, zapracowania przez uczynki. Uczynki tutaj, w kontekście tutaj tych praw, które są zawarte w liście do Rzymian, mogę tak i chcę to stwierdzić, uczynki, które są uczynkami zakonu, które też są wypełnianiem pewnych przepisów, pewnych zasad, to te uczynki nie dają usprawiedliwienia. To te uczynki zabierają możliwość chlubienia się przed Bogiem i wykluczają łaskę. Liście do Galacjan. Teraz rozważamy na spotkaniach, naszych nabożeństwach środowych list do Galacjan i 2:16 Galacjan też to bardzo wyraźnie mówi. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Uczynki pojmowane za dobre, właściwe, słuszne wykluczają łaskę w twoim życiu, jeżeli się na nich chcesz oprzeć i chcesz je wypełniać. Uczynki zabierają możliwość, żeby się przed Bogiem chlubić, bo przed Bogiem to żadna chluba. Przed ludźmi możesz się chlubić. Też w liście do Galacjan w 3 rozdziale, 2 werset i 5. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? I 2 werset. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? I tutaj też cały czas ja czytam miejsca, które zawierają to słowo ergon, które mówią o uczynkach. I tutaj te złe uczynki to w pojmowaniu wielu ludzi przestrzeganie przepisów, wykonywanie prawa. Ale te uczynki uniemożliwiają otrzymanie ducha, uniemożliwiają doświadczanie cudów. Czyż ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Nigdy nie patrzyłem też w ten sposób, że to, co się może wydawać bardzo dobre i pożyteczne, te uczynki, one pozbawiają mnie doświadczania działania Ducha Bożego i doświadczania cudów, które Bóg, wierzę, że chce objawiać, ale nie na podstawie i nie za wykonywanie uczynków, ale przez słuchanie z wiarą. W liście do Galacjan też wiele jest jeszcze miejsc, które mówią o uczynkach. Między innymi tutaj w 10 wersecie 3 rozdziału, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Czy uczynki mogą prowadzić do przekleństwa? Słowo Boże mówi, że tak. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Które mogą się wydawać tak dobre, tak zasadne w wypełnianiu prawa. Uczynki ciała, też w 5 rozdziale do Galacjan, są bardzo jasno wymienione. Jawne są uczynki ciała, to 19 werset i poniżej. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To te złe uczynki, które nie pozwalają odziedziczyć Królestwa Bożego. Też w liście do Rzymian apostoł Paweł nazywa takie uczynki uczynkami ciemności. To w 13 rozdziale od 12 do 14 wersetu. Też jeszcze ten fragment Słowa Bożego przeczytam. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokojać pożądliwości. Odrzućmy tedy uczynki ciemności. To te uczynki ciała są też nazwane uczynkami ciemności. W liście do Efezjan w 5 rozdziale, werset 11 i 12, również te uczynki ciemności nazywa jeszcze bezowocnymi. 11 i 12 werset 5 rozdziału listu do Efezjan. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Bezowocne uczynki ciemności. W liście do Kolosan w 1 rozdziale i 21 wersecie również apostoł Paweł mówi o tych złych uczynkach. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. I też wierzę, że tu jest ten związek, ten mechanizm. Cały czas tutaj przewija się ta prawda. Dlaczego wasze uczynki były złe? Bo byliście obcymi i wrogo usposobionymi wobec kogo? Wobec Pana Jezusa Chrystusa. Bo tutaj list do Kolosan, pierwszy rozdział, w szczególny sposób kładzie nacisk na to, kim jest Jezus Chrystus. On jest wszystkim we wszystkim, dla wszystkich. Jest mechanizm, jest zależność, który objawia się, jak powiedziałem, to co wewnątrz, poprzez uczynki jest widoczne na zewnątrz. Jeżeli apostoł Paweł, Słowo Boże stwierdza, że uczynki wasze były złe, dlatego że byliście obcymi i wrogo usposobionymi do Pana Jezusa, to zewnętrzne działanie wyraża wewnętrzny stosunek serca, świadomości, postawy wobec Jezusa Chrystusa. Jest wiele tych jeszcze miejsc w liście do Tytusa w 1 rozdziale i 16 wersecie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. I tutaj apostoł Paweł do Tytusa pisząc mówi w jednym wersecie o uczynkach złych, które wyrażają się tym, że zapierają się Boga i o tym, o dobrych, ale że tacy ludzie nie są do żadnego dobrego uczynku skłonni. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale też jest mowa o uczynkach martwych. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Podstawową i kluczową kwestią, jeżeli chodzi o uczynki w naszym życiu i dobre uczynki, to trzeba się najpierw odwrócić od martwych uczynków. I potem w 14 wersecie 9 rozdziału listu do Hebrajczyków również jest mowa o tych martwych uczynkach i o prawdzie, która się może objawić dla takich, którzy są pod wpływem martwych uczynków. 14 werset, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Martwe uczynki uniemożliwiają służenie Bogu żywemu, bo martwe uczynki są zewnętrznym wyrazem tego, że ten, który je pełni, jest sam martwy. Jak Pan Jezus mówił też w 3 rozdziale Księgi Objawienia do zboru w Sardes, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To jakie uczynki mogą być kogoś, kto jest martwy? Martwe. To, co wewnątrz, jest przez uczynki bardzo dobrze dostrzegalne na zewnątrz właśnie poprzez uczynki. I też często właśnie takie uczynki bezbożne są powodem utrapienia pobożnych. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale i 8 wersecie apostoł Piotr tutaj pisze o Locie, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, między mieszkańcami Sodomy i Gomory, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Myślę, że wielu z nas może doświadczyło takiego utrapienia, kiedy nasi bliscy z rodziny czy gdzieś, których znamy, żyli i postępowali w sposób bezbożny i my jako ludzie, którzy chcą żyć pobożnie, doświadczaliśmy utrapienia. A chyba największego utrapienia doświadczają rodzice, kiedy ich dzieci nie żyją pobożnym życiem. To jest utrapienie i to wynika z tych uczynków, które są pełnione. Złe uczynki prowadzą też do morderstwa. Już prawie cały Nowy Testament mogliśmy sprawdzić pod kątem tych złych uczynków. W pierwszym liście Jana w 3 rozdziale, 11 werset i poniżej. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki jego brata sprawiedliwe. Złe uczynki. Dlaczego? Bo pochodził od złego. I tutaj jest kontekst, jak w liście Jana. Złe uczynki to też brak miłości. Złe uczynki prowadzą do morderstwa. W listach Jana, w każdym z tych listów jest przykład tych złych uczynków. W drugim liście Jana, od 7 wersetu przeczytam. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przyjmuje tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Złe uczynki to nietrzymanie się nauki Chrystusowej. To odszczepieństwo. To uznawanie, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. I wtedy było wielu takich. Wiecie, to nawet można powiedzieć, że te złe uczynki są związane z teologią, z nauką, z przyjęciem prawdy bądź kłamstwa. I na zewnątrz się to objawiało w złych uczynkach. W trzecim liście Jana apostoł Jan również pisze o Diotrefesie. Od 9 wiersza przeczytam trzeci list Jana. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, to co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. I ten werset, myślę, że w doskonały sposób podsumowuje tą prawdę dotyczącą czynienia. Dobre uczynki są wtedy, kiedy człowiek jest z Boga. A jeżeli ktoś nie jest z Boga, to nie ma takiej opcji, żeby w jego życiu zafunkcjonowały dobre uczynki. Tylko samo zło. Bo ta duchowa rzeczywistość i relacja na poziomie serca, na poziomie ducha, na poziomie duszy objawia się na zewnątrz w uczynkach. To jest mechanizm. Inaczej to działać nie może. I moglibyśmy też czytać jeszcze z Księgi Objawienia, wiecie, tam jest też mowa o ludziach, kiedy będą wylewane czasze Bożego gniewu. to ludzie będą trzymać się uczynków swoich rąk i się nie upamiętają. Nie upamiętają się. To 9 rozdział Księgi Objawienia, 16 rozdział. Słowo Boże stwierdza, że ci ludzie nie upamiętają się, ale cały czas będą trzymać się uczynków rąk swoich. I te uczynki rąk swoich, tutaj to 20 werset, 21, 9 rozdziału. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym, srebrnym, spiżowym, kamiennym, drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Nie może być dobrych uczynków, dlatego że ich relacja z ojcem kłamstwa jest na tyle głęboka, że nie może to skutkować niczym innym jak złymi uczynkami. Nawet kiedy przyjdą trąby Boże, kiedy przyjdą czasze Bożego gniewu, kiedy będzie ucisk i prześladowanie, to i tak to nie zmieni. Teraz tak myślę o dobrych uczynkach, a postaram się ich mniej wymienić, ale zanim przejdę do dobrych, chciałbym jeszcze powiedzieć o uczynkach i czynach Pana Jezusa. Bo tutaj również wierzę, że to dla nas bardzo ważna informacja dotycząca Pana Jezusa i Jego czynienia. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i wersecie 2 czytamy, że Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Jezusa, i tu również mamy to słowo ergon, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. Reakcja Jana pojawiła się wtedy, kiedy wysłał swoich uczniów, kiedy usłyszał o czynach. Czynienie, czyny Pana Jezusa spowodowały tak wielkie zainteresowanie i chęć dowiedzenia się, kim on naprawdę jest. I 5 werset tutaj mówi, co Pan Jezus powiedział uczniom Jana. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. To są konkretne przejawy tego, co Pan Jezus czynił i z czego one też wynikają. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale i w wersecie 32 mówi Pan Jezus takie słowa. Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Pan Jezus mówi o dobrych uczynkach z mocy Ojca. Trzydziesty ósmy werset jeszcze. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Pan Jezus mówi o uczynkach, które są owocem, rezultatem tego, że w Nim jest Ojciec. I że z mocy Ojca może czynić dobre uczynki. Pamiętacie historię, kiedy pewien bogaty młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa i mówi, nauczycielu dobry, czemu nazywasz mnie dobrym? Jeden jest tylko dobry. Żaden dobry uczynek nie ma racji bytu, jak nie pochodzi od dobrego Boga. I wierzę, że wszystko dobre, co Pan Jezus czynił, też mówi o tym mechanizmie. To jest owoc, rezultat tego, że On miał tak bliską relację ze swoim Ojcem, że Ojciec był w Nim, a On w Ojcu. I w Janie 14 rozdziale, 12 wersecie, to jeszcze a propos tego mechanizmu, który wierzę, że jest niezwykle ważny. 14:12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Takich uczynków, jakie dokonywał Pan Jezus, można dokonywać, ale tylko wtedy, kiedy się wierzy w Niego. Kiedy relacja z Nim jest zbudowana na wierze, na zaufaniu tego, kim On jest. I możemy iść też dalej. To też moją uwagę przyciągnęło w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 16 wersecie. Myślę, że znamy też ten fragment słowa, w którym też słowo ergon występuje, związane z uczynkami. Pan Jezus mówi takie słowa: tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. I tutaj dla mnie kluczem jest słowo wasze. Wasza światłość, wasze dobre uczynki, waszego Ojca. Najpierw światłość musi stać się wasza, twoja. Dopiero potem będą dobre uczynki twoje i to będzie przyczyniało się, że Bóg będzie twoim Ojcem. Tutaj widzę też tą prawdę. Wasza światłość. Światłość musi stać się twoja, wasza. A tą światłością jest tylko Pan Jezus. To On w nas może świecić. To On w nas, moja relacja z Nim będzie przekładała się na to, że uczynki w moim życiu będą funkcjonować. I to będzie przekładało się na to, że Bóg będzie moim Ojcem i że to będzie miało wpływ na życie innych ludzi. Będę kończył. To sygnał, żeby Noemi mogła już pomału kończyć szkółkę. To słowo ergon występuje w wielu miejscach. Ale chciałbym, żeby dzisiaj dla nas zachętą było to, że moja wewnętrzna relacja z Bogiem przekłada się na to, jak wiele dobrych uczynków w moim życiu jest. Czy w ogóle są. Tytuł kazania dzisiejszego to wezwanie do tego, żebyśmy się doskonalili w wierze. Doskonalmy wiarę. Skąd ten tytuł? Z listu Jakuba, z 22 wersetu, 2 rozdziału. I tam jest napisane o Abrahamie i o jego wierze, która stała się doskonała. W jaki sposób? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Wiara przez uczynki stała się doskonała. Jak jest naszą wiarą? Jaką masz wiarę? Czy jest doskonała? Słowo Boże stwierdza tą prawdę, że doskonałość wiary jest związana z uczynkami. I nie może cały ten tutaj fragment od 14 wersetu moglibyśmy przeczytać, 2 rozdziału. Wiara bez uczynków jest martwa. Nie można mówić o wierze. Wierze Bogu, wierze Jezusowi Chrystusowi. Nie można mówić o relacji z Nim, kiedy tego nie widać na zewnątrz właśnie poprzez uczynki. Ja wierzę w to, że w moim życiu chwieją się uczynki, kiedy chwieje się moja relacja z moim Panem. Kiedy tej relacji jest mniej, kiedy ona traci na swojej jakości, to przekłada się na to, co ja robię, jak ja postępuję, jakie uczynki w moim życiu mają miejsce. Widzę ten silny związek pomiędzy relacją a jakością życia, a uczynkami, a wykonywaniem, a podejmowaniem pewnych działań i wyzwań. I chciałbym dzisiaj do tego zachęcić te osoby, które może przez Słowo Boże zobaczyły, że są okłamane, że postępują, że robią wiele dobrych uczynków, które i tak przed Bogiem nie mają żadnego znaczenia. Bo człowiek nie jest w stanie, choćby wykonywał jak najwięcej najlepszych uczynków, zapracować, zasłużyć sobie na zbawienie, na usprawiedliwienie. Tylko przez wiarę w Pana Jezusa, tylko z łaski Bożej, jako dar możemy przyjąć zbawienie, możemy przyjąć usprawiedliwienie. Ale konsekwencją i owocem zbawienia będą dobre uczynki. I ten fragment z 2 rozdziału do Efezjan, 8, 9 i 10 werset o tej prawdzie mówi. I dobre uczynki są dlatego, że jesteśmy zbawieni, a nie dlatego, żebyśmy byli zbawieni. Jesteśmy zbawieni za darmo z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa i to nie z nas Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ale Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest Jego wolą, Jego przeznaczeniem. Ale dla tych, którzy przyjęli z Jego rąk dar przez Pana Jezusa Chrystusa, z Jego łaski. I wierzę, że im więcej relacji z Panem Jezusem, to więcej dobrych uczynków. Więc jeżeli chcesz, aby w twoim życiu skończyło się robienie rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia, to zaufaj Jezusowi. To oddaj Jemu swoje życie. To przyjmij z Jego rąk przebaczenie. Nawiąż z Nim relację osobistą. A wtedy w naturalny sposób w twoim życiu pojawią się uczynki. Ale jeżeli tego faktu nie ma, jeżeli nie ma Jezusa w twoim życiu, to nie licz na uczynki, które są dobre w oczach Bożych. W twoich oczach może będą dobre. W oczach ludzi może będą dobre. Ale w Bożych oczach nigdy nie będą dobre. Tylko przez Jezusa możemy zyskać przychylność u Boga i mieć świadomość, że to, co robimy, podoba się Bogu. Tylko z relacji z Nim. I nie ma innej opcji. A jeżeli w naszym życiu dostrzegamy, że ta relacja z Panem Jezusem się ochłodziła, to zacznijmy na nowo rozgrzewać tą relację. Zacznijmy na nowo szukać Jego bliskości. I już na, jest no Emi, więc już mogę do brzegu dobić ostatni fragment, który jest właśnie w tych siedmiu listach zapisany do siedmiu zborów. Czytają te fragmenty, które mówią o uczynkach. Dla Pana Jezusa uczynki mają znaczenie, ale zawsze tu jest stwierdzenie, znam uczynki twoje. A w jednym miejscu, w drugim rozdziale, 26 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje. Dam władzę nad poganami, będzie rządził gaską żelazną. Taką władzę ja otrzymałem. To jest obietnica. Ale chciałbym, wierzę, że to jest, jeżeli ta relacja jest tak bliska, jeżeli my tak przenikamy Panem Jezusem, a on jest w nas tak głęboko i mocno związany z nami, to nasze uczynki to będą Jego uczynki. I wierzę, że On tego oczekuje, abyśmy jako Kościół mogli w taki sposób postępować i mieć takie uczynki, bo dla Niego uczynki mają znaczenie. Ale one są odbiciem, odzwierciedleniem naszej relacji z Nim, z naszym Panem, z głową Kościoła. I tego życzę sobie i nam wszystkim. Amen.